Dzień dobry, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa na moim podcaście na Spotify i innych platformach streamingowych i zachęcam do wsparcia mojej pracy na Patronite. Link znajduje się w opisie tego podcastu. Wspierając mój profil, zyskują Państwo możliwość darmowego oglądania treści z zakresu polityki globalnej, także świata pozaeuropejskiego, Indo-Pacyfiku, Azji Wschodniej, światowej, globalnej gospodarki, a także pól bitewnych Ukrainy i bezpośredniego otoczenia międzynarodowego Polski. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję za zaufanie, bardzo dziękuję też za zrozumienie formuły tego podcastu. Zachęcam również do obserwowania podcastu na Spotify i pozytywnej, taką przynajmniej mam nadzieję, oceny na Spotify i na wszystkich innych platformach streamingowych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Radosław Pyfel, witam Państwa bardzo serdecznie. Tradycyjnie zaczynamy od uśmiechu. Dzisiaj jest to uśmiech radości z powodu takiego spotkania ekstra z Państwem, bo pierwotnie tego komentarza nie planowałem, ale troszkę Państwo mnie namówiliście, no twierdząc, że czekacie na ten komentarz po wizycie czy po spotkaniu Biden-Xi. No i voilà, oto jest. A mamy co komentować. Właściwie rzeczywistość komentuje się sama, wiele niezwykle istotnych wydarzeń na świecie. Dzisiaj takie bardziej pogłębione podejście do tej rozmowy Xi Biden, sporo takich smaczków i niuansów odnośnie tego spotkania w San Francisco, a także kampania wyborcza na Tajwanie i tam sojusz dwóch kandydatów opozycyjnych, no i to stawia pod znakiem zapytania zwycięstwo tego kandydata protajwańskiego, którego nie lubi Pekin, tak bym to określił, ale jeszcze do tego przejdę. Oprócz tego polityka globalna, Chiny, wygenerowanie najszybszego łącza internetowego na świecie, sporo technologicznych nowinek, ale także problemów na rynku nieruchomości, o tym powiemy, Izrael, Ukraina, Polska. Proszę Państwa, mnóstwo ciekawych rzeczy. Bardzo się cieszę, że mogę się z Państwem spotkać. No i teraz oczywiście te podziękowania dla wszystkich wspierających ten kanał, kilkuset osób z całego świata, z całej Europy i z całej Polski. Dzięki Wam ten podcast istnieje, dociera do tysięcy widzów, również rozsianych po całym świecie. Bardzo wszystkim dziękuję za wszelkie formy wsparcia, czy to poprzez Patronite, YouTube, czy tradycyjne przelewy, czy w ogóle wsparcie na wszystkie możliwe sposoby. To bardzo nam pomaga, to bardzo nas też motywuje. Bardzo dziękuję za te wszystkie przelewy, ale że nawet nie przelewy, to dziękuję za inną formę wsparcia również. Zachęcam do nauki języka chińskiego i koreańskiego. Gdyby ktoś był zainteresowany, proszę o kontakt na PRIF. Zapraszam na seminarium o krajach pozaeuropejskich, nie tylko Azji Wschodniej. Teraz będziemy rozmawiać o Azji Południowej. No i proszę jeszcze o ten certyfikat człowieczeństwa 2.0. Jakiś komentarz, jakieś pytanie. Plus czy minus to nie jedyne, co chciałbym zobaczyć. Za to też będę Państwu bardzo wdzięczny. No a teraz już zaczynajmy, proszę Państwa. Spotkanie Xi Jinpinga i Joe Bidena w San Francisco. Nie wiadomo było, czy tak naprawdę do niego dojdzie. Amerykanie zabiegali o liczne spotkania, Chińczycy czasami na te spotkania nie odpowiadali. Zablokowany został dialog ten wojskowy, militarny, także z tych powodów, że zniknął w pewnym momencie minister obrony Chin, generał Li Shangfu, potem okazało się, że został zdymisjonowany, czy też podał się do dymisji. No więc dziwnie wyglądały te relacje amerykańsko-chińskie i teraz nie wiadomo było, czy Xi Jinping się w San Francisco też pojawi. Ostatecznie pojawił się i do tego spotkania doszło do niego w pięknej willi 40 km na południe od San Francisco. Piękna willa, piękne też ogrody. To miało wszystko stworzyć taki klimat do rozmów cztery oczy, które to są właściwie dopiero drugim spotkaniem osobistym i pierwszym po roku Joe Bidena i Xi Jinpinga. Ostatnie odbyło się w Bali przy okazji szczytu G20. Teraz chodziło o to, żeby to spotkanie nie odbyło się na szczycie, właśnie w tym samym centrum kongresowym, w którym odbywa się spotkanie APEC, o którym jeszcze wspomnę, tylko żeby stworzyć taki no, dobry klimat do tych rozmów i do tego spotkania w cztery oczy, które tutaj było bardzo ważne, bo odbywało się po rocznej przerwie. No nic dziwnego, że ta rozmowa skupiała uwagę, można powiedzieć, całego świata, nawet także i Polski. Zakończyła się ona serią takich pojednawczych gestów i deklaracji. No ale czy nastąpił przełom, proszę Państwa? No moim zdaniem nie nastąpił, a to dlatego, że nie mógł też nastąpić. Bardziej mówimy chyba o tym, czy mówi się, czy komentatorzy wspominają o tym, że jest to zarządzanie bardziej konfliktem niż doprowadzenie do jakiegoś przełomu. Bo ten konflikt nie zniknie. To są całkowicie rozbieżne, wykluczające się wizje globalnego ładu i to nie może zniknąć jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki albo po jakiejś rozmowie w pięknej willi na przedmieściach San Francisco. To jest raczej niemożliwe. Natomiast osiągnięto postęp w wielu kwestiach i zaczęto rzeczywiście lepiej zarządzać tą konfliktową relacją, tak moglibyśmy to powiedzieć. No to jest jakby pierwszy wniosek, który wynika przynajmniej po tych oświadczeniach, po tych komunikatach, które mogliśmy obserwować po tej rozmowie i które mogliśmy analizować. Zgodzono się na przykład po pierwsze w kwestii zwalczania produkcji i przemytu fentanylu. Tutaj na tym zależało bardzo Amerykanom. To jest no, substancja, która służy do produkcji takich, powiedziałbym, środków odurzających i tutaj oba kraje będą to zwalczać. Joe Biden już ma argument, który może się pochwalić w rozpoczynającej się kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. To po pierwsze przywrócono dialog wojskowy i tutaj wypowiedzi strony amerykańskiej, że tego dialogu nie ma, no to łatwo może dojść do jakiejś takiej miskalkulacji, bo to akurat pewien anglicyzm się może wkradł, ale no, do błędnych rachub, tak to nazwijmy ładnie w języku polskim, do błędnych rachub, zwłaszcza w sytuacji, w której mamy do czynienia z emocjami i dlatego ten dialog wojskowy jest ważny i tą komunikację przywrócono. Ona, przypomnijmy, że została zawieszona w sierpniu 2022 roku po wizycie Nancy Pelosi, która przyleciała samolotem wojskowym na Tajwan, no, co Pekin uznał za obrazę i ingerencję wewnętrzne sprawy chińskie. Teraz przywrócono ten dialog wojskowy. Do tej pory właściwie chiński minister obrony, którym wcześniej był Li Shangfu, unikał amerykańskiego, nawet na Shangri-La Forum Dialogue Forum w Singapurze, no teraz będą rozmawiać. Nawet w najbardziej drażliwej kwestii Tajwanu wyglądało na pewne zbliżenie stanowisk i tutaj bardzo ważne, wydaje mi się, słowo, musimy dokładnie je przeanalizować. Xi Jinping powiedział, że priorytetem jest pokojowe zjednoczenie, że on jest za pokojowym zjednoczeniem, ono jest preferowane, no ale nie wykluczył użycia siły i określił warunki użycia siły w tej rozmowie. Nie znamy tutaj szczegółów. Priorytetem pokojowe zjednoczenie, no i tu tak właściwie mamy do czynienia z pewnego rodzaju zapasami retorycznymi. No Chiny mówią, czy Pekin mówi, no jesteśmy za pokojowym zjednoczeniem, przyłączcie się do tego, ono jest nieuniknione, nie jesteśmy za konfliktem. No i teraz prezydent Biden też potwierdza, że on też jest za pokojem i stabilnością, ale miał wezwać do zaakceptowania wyników wyborów, no i jest przeciwko jakiejkolwiek inwazji czy jednostronnemu zmienianiu reguł gry, chociaż tutaj właśnie bardziej te słowa nie padły akurat, bo w rozmowie z reporterami prezydent Biden potwierdził, że nie będzie zmieniał polityki jednych Chin. Takie padło określenie. Jeszcze za chwilę odniosę się do komunikatu Białego Domu. Tam właściwie chyba nawet nie było nic o Tajwanie, no ale bardzo wiele mieliśmy tego typu pojednawczych gestów, takich ładnie brzmiących deklaracji. Wyrażono oficjalne zadowolenie i także nadzieję na to, że najważniejsza w relacjach amerykańsko-chińskich będzie dyplomacja. Więc te relacje troszkę się poprawiły. Mówiono jeszcze tutaj, tylko wspomnę o AI i jej użyciu na polu walki czy w technologiach wojskowych. Jak wiemy, pierwsza wojna światowa, której rocznicę zakończenia niedawno świętowaliśmy, co także wiąże się z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, była pierwszą taką wojną przemysłową, gdzie na masową skalę zastosowano zdobycze właśnie tej techniki ówczesnej, zaangażowano na dużą skalę ówczesny przemysł. No i efekty widzieliśmy na polach bitewnych I wojny światowej. O tym rozmawialiśmy z doktorem Markiem Kozubelem. Polecam również i tą rozmowę, historia magistra WTS. No i teraz ciekawe, co by było, gdybyśmy byli świadkami pierwszej wojny epoki cyfrowej, bo chyba za taką nie możemy uznać na razie tych, i może całe szczęście tych konfliktów, które obserwujemy, czy to za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, czy na Bliskim Wschodzie. No ciekawie, jakby to wyglądało, jak Państwo uważacie, gdyby zastosować sztuczną inteligencję, czy byłyby to jeszcze bardziej krwawe konflikty, czy walczyłyby jakieś boty, roboty, a ludzie by to wszystko obserwowali na ekranach komputerów. No nie wiem, w każdym razie lepiej i może, żebyśmy się o tym nie przekonywali. Pierwsza wojna światowa, która była pierwszą wojną przemysłową, no zszokowała wszystkich, nie wiadomo jakby było z tą wojną cyfrową. O tym również rozmawiali Xi Jinping i Joe Biden. Ale proszę Państwa, nie doszło do tego przełomu, tak jak już mówiłem, nie mogło dojść. Ja takich oczekiwań przynajmniej nie miałem. No one są jakby częścią pewnego rytuału, że zawsze kiedy do tych spotkań dochodzi, no to wtedy gdzieś tam przelewa się ta fala spekulacji po światowych mediach, czy tutaj dojdzie do przełomu, a może nie dojdzie, a może dojdzie do pogorszenia. No wiemy, że na pewno nie doszło do pogorszenia tych relacji, że one są, jak to mówi się w językach anglosaskich, manageable, że są możliwe do zarządzania. Ale proszę Państwa, no żeby nie było tak za słodko, to zaraz po spotkaniu i tych wszystkich komunikatach, no chyba troszkę nieoczekiwanie, mam takie wrażenie, prezydent Biden potwierdził, że uważa Xi Jinpinga po prostu za dyktatora. To pamiętajmy, że doprowadziło do sporych zadrażeń kilka miesięcy temu. Chiny się obraziły, chiński MSZ się obraził, nie wiem czy sam Xi Jinping się obraził za to określenie, no w każdym razie to postawiło pod znakiem zapytania przyjazd Xi Jinpinga do San Francisco i spotkanie na marginesie tego szczytu APEC i teraz zaraz bezpośrednio po tym spotkaniu, po tej rozmowie, po tych wszystkich komunikatach Joe Biden mówi tak, potwierdzam, on jest dyktatorem. No jest pewnego rodzaju problem generalnie z Joe Bidenem, takie mam wrażenie, że jeżeli zadaje mu się jakieś pytanie, to on jakby troszkę na fali tego entuzjazmu zawsze mówi tak jest, ja się z tym zgadzam. Czy Władimir Putin jest killer? Is he a killer? Yes, he is, he's a killer. Czy nawet yes, he is, bez słowa. Killer, no ale jest mordercą, Władimir Putin, tak, jest mordercą. No i teraz, czy Xi Jinping jest dyktatorem? Tak, jest dyktatorem. Look, he's a dictator in that sense that he's guy who runs a country that is a communist country. That's based on a form of the government totally different than ours. No, jest dyktatorem w tym sensie, że to jest facet, który rządzi krajem, który jest krajem komunistycznym i bazuje that's based on a form of the government totally different than ours. Formą rządu, który jest zupełnie inny od naszego, to powiedział Biden. No, ale to nie jest, proszę Państwa, seminarium geopolityczne, tylko briefing prasowy dla światowych dziennikarzy, jak już mówiłem, oczy całego świata, nie tylko USA i Chin, ale całego świata, także Indii, o czym za chwilę powiem, zwrócone są na San Francisco, no i coś takiego powiedział właśnie prezydent Biden. I pojawiły się w sieci takie krótkie materiały filmowe pokazujące reakcję Antonego Blinkena, który siedzi w pierwszym rzędzie na tym briefingu prasowym i on już jest poirytowany samym pytaniem, kiedy ono pada. Czy uważasz, panie prezydencie, podtrzymuje tą tezę o tym, że Xi Jinping jest dyktatorem? I on już wtedy jakby zaczyna być poirytowany tym pytaniem, a potem kiedy Joe Biden zaczyna odpowiadać i mówi yes, he is, tak uważam, Look, he is, tak? Kiedy mówi Joe Biden, to wtedy Antony Blinken wręcz jest załamany. Nie wiem, proszę Państwa, czy to są prawdziwe relacje, bo dzisiaj wszystko można wygenerować w AI, tak jak Make Life Harder no, wygenerowuje jakieś wulgarne przemówienia Szymona Hołowni z mównicy sejmowej, czy też z tego stanowiska, które zajmuje marszałek Sejmu, one gdzieś tam robią furorę w polskim internecie. Niektórzy nawet uważają, że to jest całkiem zabawne. Wszystko można zrobić. I teraz nie wiem, czy to rzeczywiście Antony Blinken tak reagował na to, co powiedział Joe Biden. Jaki tu był plan? No w każdym razie, jeżeli plan był taki, żeby pokazać, że to wszystko jakby zostało już objęte jakąś kontrolą, to wszystko jest pod kontrolą, to okazało się, że nie jest, że nie jest. No i to oczywiście zgodnie z oczekiwaniem spotkało się z ostrym takim oświadczeniem chińskiego MSZ-u, które stwierdziło, że sprzeciwia się takim wypowiedziom, że są one radykalnie błędną, nieodpowiedzialną politycznie manipulacją, to powiedziała rzeczniczka chińskiego MSZ-u pani Mao Ning. I no właśnie, ale nie wymieniła z nazwy, nie odniosła się bezpośrednio do Joe Bidena. Nie powiedziała, że to Joe Biden był autorem tych wypowiedzi, no ale uznano je za radykalnie błędne i nieodpowiedzialnie politycznie manipulacje. No i teraz pytanie jest takie, czy Bidenowi tego typu stwierdzenie po prostu się wyrwało po tych no, tak dobrze właśnie wszystkich oficjalnie odbieranych rozmowach. Może nie wiedział, że popsuje atmosferę po tych rozmowach takim stwierdzeniem. Wydaje mi się, że chyba jednak wiedział. No chyba jednak wiedział. Biały Dom tego nie zdementował, a oświadczenie Białego Domu po tym spotkaniu, jak się przyglądałem, było dosyć ostro, utrzymane w bardzo mocnym tonie. Tam mówiono wprost o konkurencji z Chinami, która nie może się wymknąć spod kontroli, którą jakby trzeba zarządzać, nadać jej odpowiednie ramy, no ale to jest konkurencja i tutaj Amerykanie tego nie ukrywają. Chińczycy mówią inaczej, zazwyczaj Amerykanie i Chińczycy mówią inaczej i troszkę inaczej spoglądają być może na te same kwestie, formułów inaczej je opisując. Chińczycy mówią, że świat wystarczy dla wszystkich, jest wystarczająco duży i że oni z Ameryką nie konkurują, no Amerykanie, że konkurują z Chinami. No więc pewien postęp jest, chociaż przełomu nie ma, proszę Państwa, i być nie mogło. No i teraz jest bardzo ciekawe, jak będą wyglądać następne spotkania amerykańsko-chińskie, w tym właśnie Joe Bidena z Xi Jinpingiem, kiedy do takich będzie dochodzić. Sprawę komplikuje kilka rzeczy. Po pierwsze, sytuacja na świecie. Nie wiem, jak Państwo uważacie, czy ona działa na korzyść Stanów Zjednoczonych. Mamy wojnę na Ukrainie, mamy eskalujący konflikt w Strefie Gazy. Pamiętajmy o tym szczycie islamskim, gdzie 57 krajów arabskich i islamskich, które spotkały się w Riyadzie, no wprost zaatakowali w Stany Zjednoczone, no mówiąc o tym, że nie rozumieją regionu, że stosują podwójne standardy, że nie rozumieją tej polityki w Gazie, że tam ta ludność cywilna jest atakowana, że na Ukrainie jest atakowana i to jest niesłuszne, a w Strefie Gazy jest atakowana i że to jest zdaniem tych krajów arabskich i muzułmańskich, że Stany Zjednoczone uważają, że to jest w porządku. I w tym momencie Stany Zjednoczone mają jednak duży problem z Bliskim Wschodem, mają pewien problem na Ukrainie i mają też przede wszystkim problem w polityce wewnętrznej, bo Republikanie atakują ostro, o tym będziemy jeszcze mówić też w kontekście tej wizyty, rozpoczyna się kampania wyborcza, proszę Państwa, i Joe Biden, który kandyduje, będzie miał groźnego rywala w postaci Donalda Trumpa, który chce powrócić, no musi wykazać się jakimiś działaniami, a przede wszystkim musi się wykazać rezultatami. No i temu podporządkowana zaczyna być polityka amerykańska. Tak się zaczynam zastanawiać, czy to nie jest coś, co wiąże ręce demokracją w ogóle, czy Stanom Zjednoczonym w tym konkretnym wypadku i demokracją w ogóle, bo Chiny no, mają pewne problemy w polityce wewnętrznej, o tym też za chwilę powiemy, ale nie są związane tym procesem wyborczym. A Joe Biden właściwie wygląda na to, że na najbliższe 12 miesięcy wręcz, tak, bo przecież wybory dopiero w listopadzie 2024 roku, że jest związany po prostu z sondażami, tym jak będzie oceniany przez wyborców, jak będą go atakować jego przeciwnicy polityczni. To wszystko musi uwzględniać w swoich kalkulacjach także dotyczących polityki międzynarodowej. No i to Chinom może dać dużą przewagę. No nie wiem, no amerykańska metafora to jest boksu, no bardziej ja bym jednak mówił tutaj o zapasach jakiejś innej formie rywalizacji, no jeżeli jeden z zawodników gdzieś tam ma jedną rękę zajętą w czymś innym, choćby nawet tylko odpychaniem gdzieś tam, nawet no, może nie głównego rywala, ale odpychaniem, no to, to jest oczywiście w dużo trudniejszej sytuacji. Proszę Państwa, spotkanie z biznesem, jakie do jakiego doszło, Xi Jinping spotkał się z amerykańskim biznesem, to było bardzo ciekawe i zastanawiający był przebieg tego spotkania biznesowego, proszę Państwa, bo zaczęło się od standing ovation dla Xi Jinpinga. Być może kurtuazyjne to było zachowanie ze strony przedstawicieli amerykańskiego biznesu, no ale jednak. I tak wtedy sobie pomyślałem, jak oglądałem te relacje z tego spotkania, czy właściwie, czy to nie byłoby wspaniałe, proszę Państwa, gdyby udzielająca ofiarnego wsparcia Ukrainie i będąca przedmurzem demokracji Polska też kiedyś na taką owację nastojącą zasłużyło w San Francisco, żeby tam przyszli po prostu ci goście z Doliny Krzemowej, ten amerykański biznes przecież zapłacił za to spotkanie, za tą kolację z Xi Jinpingiem $2000, bo to nie jest jakaś, proszę Państwa, oszałamiająca kwota. No w Polsce też wiele osób, podejrzewam, i także słuchających ten podcast, byłoby w stanie zapłacić taką kwotę za tą kolację. Na szczęście, jeżeli chcecie się dostać na seminarium, w którym rozmawiamy, no może nie o przyszłości świata, ale o wielu istotnych rzeczach, to ono kosztuje mniej. Natomiast wiele osób byłoby w stanie za taką kolację te $2000 zapłacić. Natomiast czy Polska, czy ktoś z Polski, gdyby tam przyjechał, na przykład, nie wiem, Donald Tusk albo Szymon Hołownia, czy taką właśnie spotkałby się z takim standing ovation, z taką owacją na stojąco. Bardzo bym chciał, żeby to kiedyś nastąpiło, proszę Państwa. No i ta kolacja za te $2000, takie informacje się pojawiały, ale to już nie czepiamy się, bo to w Polsce się tam czepiamy, że tutaj $1000, $2000, bo nie to było przedmiotem kontrowersji. Wywołało ogromne kontrowersje wśród republikanów, bo no, zauważyli oni no, dosyć przytomnie. Znaczy, po pierwsze, oczywiście wróciły kwestie łamania praw człowieka, Ujgurów i tego typu rzeczy, czy tej agendy, która gdzieś tam funkcjonuje w międzynarodowych mediach, przede wszystkim w amerykańskich, a dwa, że na tym spotkaniu przybywali przedstawiciele amerykańskiego rządu, również Gina Raimondo. No i dlaczego w ogóle sprzedawane są bilety na tego typu spotkania? Tutaj podniesiono jakby tą kwestię. No Bloomberg ustalił, że wśród czołowych amerykańskich no właśnie przedstawicieli biznesu zasiadających przy stole, czy razem siedzących przy stole z Xi Jinpingiem, no byli Larry Fink, Stephen Schwarzman z Blackstone i BlackRock, a oprócz nich no także znalazła się tam sekretarz stanu Gina Raimondo, a także ambasador USA w Chinach, no tutaj dyplomata wysokiej klasy Nicholas Burns. No, Bloomberg mówi o tym, że nie byłem na tej kolacji, ani nie będę teraz już oszukiwał, że tam ci wszyscy ludzie są mi doskonale znani. No, może niektórzy tak, ale do nikogo nie dzwoniłem, więc nie mam informacji z wewnątrz tego, co tam się działo. Natomiast Bloomberg mówił o tym, że wedle relacji Bloomberga Xi Jinping przedstawił Chiny jako pozytywną siłę dla pokoju na świecie a przed spotkaniem, to wiemy już, przed spotkaniem Joe Bidena z Xi Jinpingiem również i chińskie media państwowe przyjęły inny ton w stosunku do USA, więc mamy taką troszkę ofensywę. No, my w Polsce z przerażeniem mówimy o soft power, ale to raczej nie powiedziałbym o soft power, tylko o takiej dyplomatycznej, troszkę dyplomatyczno-wizerunkowej grze, bo chińskie media odeszły od tego tonu, który zawierał wiele negatywnych relacji i tutaj zaczęto wzywać do powrotu, do cieplejszych więzi. No i tutaj, proszę Państwa, pojawili się również Amerykanie, którzy mają pozytywne powiązania jakby z Chinami, czy pozytywne doświadczenia, w tym między innymi Gary Dworczak, który no udzielił skandalicznych z polskiego punktu widzenia wypowiedzi, bo takich dosyć przychylnych Xi Jinpingowi, a Gary Dworczak ze stanu Iowa to jest gość, który w 1985 roku przyjął w swoim domu młodego gościa, który się uczył wtedy i przygotowywał być może do przyszłej roli, czyli Xi Jinpinga, który się pojawił w Iowa wówczas na takiej wizycie u amerykańskiej rodziny. I Gary Dworczak to pamięta. On mówi, że Xi Jinping właśnie powinien, to, na czym polega skandaliczna wypowiedź Garego Dworczaka, że on powiedział, że Xi Jinping powinien bezpośrednio kontaktować, i właśnie, że to jest dobry ruch, takie spotkanie biznesowe, że bezpośrednio powinien się kontaktować z obywatelami amerykańskimi, pomijając, czy też on użył słowa bypassing, żeby zbypassować, czyli pominąć niechętnemu media. To powiedział Gary Dworczak, no, który przyjął w swoim domu wówczas młodego działacza, który no właśnie uczył się, jeździł po świecie, uczył się, proszę Państwa, pytanie z, i był w Stanach Zjednoczonych. Pytanie jest, ilu przedstawicieli polskich elit politycznych było w Stanach, w Chinach chociaż, bo w Stanach to jednak zdarzało się wielu, ale w Chinach, no, a Xi Jinping jako młody gość tam pojechał i właśnie mieszkał amerykańskie rodziny u Garego Dworczaka, no, który tutaj wypowiada się w taki sposób, no, cały czas chyba pozytywny o swoim gościu sprzed 38 lat. I teraz Xi, zdaniem chińskich mediów, to uwaga, będę cytował chińskie media, więc prośba, żeby ci, którzy, no, uważam, że nie wolno tego robić, żeby przewinęli dalej. Xi powiedział, że w stosunkach chińsko-amerykańskich i stosunkach handlowych na ten temat się wypowiedział na tej kolacji zorganizowanej z amerykańskim biznesem, który w prasie chińskiej nazywany jest zaprzyjaźnione organizacje w Stanach Zjednoczonych, BlackRock, rozumiem, i inne wielkie firmy, korporacje amerykańskie. I co powiedział im, zdaniem chińskich mediów, Xi? Podstawy stosunków Chiny-USA, położyły fundamenty pod przyjaźń naszych narodów. Drzwi do stosunków Chiny-USA otworzyły nasze narody. Historie o stosunkach Chiny-USA są pisane przez nasze narody, a przyszłość stosunków Chiny-USA zostanie stworzona przez nasze narody. Powinniśmy budować więcej mostów i wytyczać więcej dróg dla interakcji między ludźmi. Nie możemy wznosić barier ani wywoływać efektu mrożącego krew w żyłach. To zdaniem chińskich mediów stwierdził Xi Jinping, a teraz zacytujmy Reutersa, jak to wyglądało zdaniem tej agencji prasowej. Chiny są gotowe być partnerem i przyjacielem Stanów Zjednoczonych i jest mnóstwo miejsca na współpracę dwustronną. To powiedział właśnie amerykańskim przedstawicielom biznesu w San Francisco Xi Jinping. Czyli znowu widzicie Państwo, niech tyle chodzi o konkurencję, która będzie się odbywać w pewnych ramach, co po prostu przyjaźń, harmonia, partnerstwo, współpraca dwustronna, świat jest wystarczający dla obu supermocarstw. Tak to, tak o rzeczy Xi Jinping. Wchodząc na salę, otrzymał tą owację na stojąco, a jeszcze i to jeszcze dwie, przed wejściem na scenę i po wejściu na scenę. Świat potrzebuje współpracy Chin i USA i niewłaściwe jest postrzeganie Chin jako zagrożenia i prowadzenie przeciwko nim gry o sumie zerowej. To powiedział już z tej sceny, kiedy odebrał te wszystkie owacje Xi Jinping. Bez względu na etap rozwoju, Chiny nigdy nie będą dążyć do hegemonii ani ekspansji i nigdy nie będą narzucać swojej woli innym. Chiny nie szukają stref wpływów i nie będą z nikim toczyć ani zimnej, ani gorącej wojny. To, co zacytował Reuters, ja to tylko powtarzam. No, ciekawie. I teraz znowu chińskie media, więc znowu uwaga, kto się, nie wiem, no, nie czuje na siłach tego wytrzymać, to też prośba może o przesunięcie. Wskazując, że Chiny promują wielkie odrodzenie narodu chińskiego na wszystkich frontach przez chińską modernizację, Xi podkreślił, że kraj nie pójdzie starą ścieżką kolonizacji i grabieży, ani złą ścieżką dążenia hegemonii z rosnącą siłą. To mam wrażenie, że to jest chyba mniej więcej to samo, co zacytował Reuters, tylko troszkę innym językiem. Stwierdził, że Chiny nie eksportują swojej ideologii, ani nie mają planu prześcignięcia Stanów Zjednoczonych, ani wysadzenia ich z fotela. Podobnie USA nie powinny planować tłumienia i powstrzymywania Chin. W obecnych okolicznościach ilość wspólnych interesów obu krajów nie zmniejszyła się, ale wzrosła, to powiedział Xi. Wskazał też na działania USA przeciw Chinom w zakresie, o właśnie, co boli, co boli Chiny w zakresie kontroli eksportu, monitorowania inwestycji i jednostronnych sankcji, które poważnie podważają interesy Chin. Zauważył, że rozwój Chin napędzany jest innowacjami, stwierdził więc, że tłumienie postępu technologicznego to nic innego jak posunięcie mające na celu powstrzymanie wysokiej jakości rozwoju Chin i pozbawienie Chińczyków prawa do rozwoju. To jest ciekawa kwestia właśnie, prawo do rozwoju. Proszę Państwa, czy jest coś takiego jak prawo do rozwoju, że bo jeżeli się jakieś narody czy państwa wielkie, zwłaszcza ogromne państwa rozwijają, to w naturalny sposób zmienia cały układ. A tu właśnie ta koncepcja prawa do rozwoju. Rozwój i wzrost Chin napędzane ich własną wrodzoną logiką nie zostaną zatrzymane przez siły zewnętrzne. Dosyć ostry jednak jest ten komunikat. Jeżeli tak się przyjrzeć i na chłodno to przeanalizować, mocne słowa. Xi kontynuował, wyrażając nadzieję, że strona amerykańska poważnie potraktuje obawy Chin i podejmie wymierne kroki w celu zniesienia jednostronnych sankcji, tak aby zapewnić równe, sprawiedliwe i niedyskryminujące środowisko dla chińskich przedsiębiorstw. No to tyle Xi Jinping. Państwo już sobie to ocenicie sami. Wyrobicie opinię na ten temat. No właśnie, i podsumowując, jeszcze będzie kilka ciekawych kwestii, chociażby to, jak patrzą na to Indie. I właśnie w tym podsumowaniu. No Chiny i Stany Zjednoczone zgodziły się wznowić komunikację między wojskami, aby złagodzić rosnące napięcie. I Joe Biden, co teraz Joe Biden mówi na to? Wracamy do bezpośredniej, otwartej i jasnej komunikacji. Ustanowienia bezpośredniej linii komunikacji. Biden powiedział, że właśnie brak komunikacji jest przyczyną wypadków i dodał, że obaj prezydenci mogą teraz podnieść słuchawkę i zostać natychmiast wysłuchani. No to chyba się trzeba cieszyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz w najbliższych miesiącach. Czy się nie pojawi jakiś balon, albo tam, nie wiem, może coś innego i wybuchnie jakaś afera, że ktoś tam kogoś podgląda i znowu będzie to miało taki emocjonalny przebieg i wejdą te relacje znowu na taki etap właśnie bardziej emocjonalnych reakcji. Kwestia Tajwanu jest najniebezpieczniejsza w stosunkach Chiny-USA, powiedział Xi Bidenowi. Nie ma bezpośrednich planów agresji militarnej, no ale nie jest ona wykluczona. Nie jest ona wykluczona. Obydwa kraje na świecie, Państwa, tutaj rozmawiano także o zmianach klimatycznych. Obydwa kraje będące największymi na świecie emitentami dwutlenku węgla zgodziły się na środki przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale nie zobowiązały się do zaprzestania stosowania paliw kopalnych. Obiecały współpracować na rzecz spowolnienia emisji metanu i wspierać światowe wysiłki na rzecz potrojenia udziału energii odnawialnej do 2030 roku. Obie strony oświadczyły też, że będą współpracować w walce z handlem substancjami wyskokowymi, a Chiny zgodziły się rozprawić z firmami chemicznymi, aby powstrzymać falę napływu właśnie nielegalnego fentanylu do USA, która przyczyniła się do wzrostu liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem. Chińskie firmy produkcyjne są źródłem nie tylko samego leku, ale także prekursorów chemicznych, które można łączyć w celu jego wytworzenia. No i proszę Państwa, co jeszcze było istotne, bo tutaj pamiętajmy, że mówimy o szczycie APEC, gdzie są przedstawiciele tych krajów, które jakby znajdują się na Pacyfiku. No i tutaj negocjowano również w sprawie porozumienia gospodarczego na Indo-Pacyfiku forsowanego przez Stany Zjednoczone. To się nazywa Indo-Pacific Economic Framework. I niestety dla USA zakończyły się one fiaskiem, bo i to jeszcze nie udało się zamknąć tych negocjacji, a tutaj Joe Biden chciał mieć sukces, chciał się czymś pochwalić po tym szczycie APEC, negocjowano tam w kwestiach handlowych, trochę dotyczących korupcji, nie udało się, a do tego co gorsza, proszę Państwa, ministrowie handlu krajów sygnatariuszy umowy o partnerstwie transpacyficznym, które to Stany Zjednoczone były założycielami, ale które później za czasów Donalda Trumpa porzuciły. Donald Trump wycofał Stany Zjednoczone, wówczas to się nazywało Trans-Pacific Partnership, TPP. No, ci ministrowie, oni w 2017 roku, to głównie Japonia i Australia, stwierdzili, no nie ma Stanów, ale my się dogadamy. Zostawmy ten format, tą platformę i rozwijajmy ten projekt. No i tak zaczęli robić. A teraz, proszę Państwa, no potwierdzają, jest już 12 tych krajów, może wymieńmy je, to jest Australia, Brunei, Kanada, Chile, Japonia, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru, Singapur, Wietnam i co ciekawe również Wielka Brytania. A aplikacje złożyły między innymi Chiny, Ekwador, i proszę Państwa, i Ukraina, tak, tak. Ukraina również chce być częścią, tak jak Wielka Brytania jest, chociaż Brytyjczycy mają pewnie gdzieś tam jakieś kolonie, wspólnota brytyjska, wiele bliskich relacji z krajami Wysp Pacyfiku chociażby, no a Ukraina też chce być częścią tej społeczności właśnie krajów pacyficznych, których w tym momencie jest 12. No i Chiny również złożyły aplikację, Tajwan także składa aplikację, nie tylko Chiny kontynentalne. USA, które są pomysłodawcą tej inicjatywy, zostały z niej wycofane przez Donalda Trumpa i teraz urzędnicy tych 12 krajów, które tutaj wymieniłem, no, spotkali się w San Francisco zaraz po tym, gdy te negocjacje handlowe w sprawie Indo-Pacific Economic Framework zostały wstrzymane bez porozumienia. No i zaczęli dyskutować o rozszerzeniu tej inicjatywy. To jest, no, moim zdaniem spora porażka i to taka podwójna, powiedziałbym, czy potrójna. No raz, że Amerykanom zależało na tym, żeby to zamknąć, czy też konkretnie Bidenowi, to się nie udało. Dwa, że te kraje po prostu zaczęły negocjować w ramach inicjatywy, z której Stany Zjednoczone zrezygnowały i to zaczęły negocjować zaraz po tym, kiedy te negocjacje w sprawie IPEF, przepraszam, czyli tej amerykańskiej inicjatywy się nie udały. No i proszę Państwa, teraz Indie, bo mam wrażenie, że rzadko zwracamy uwagę na ten kraj, bierzemy pod uwagę no, to, co mówią w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim, także w Unii Europejskiej, to, co jest w prasie niemieckiej, francuskiej, może czasami, no czasami rosyjskiej też, no zwłaszcza jeżeli tam zadziała Miedwiediew albo pojawi się też coś absurdalnego, ale Indie gdzieś tam znikają z naszego pola widzenia. I co teraz Indie, jak na to patrzą, proszę Państwa, to też jest bardzo istotne, bo no, tutaj są wysiłki USA i Chin, żeby właśnie powstrzymać to pogarszanie się tych stosunków dwustronnych. Wydaje się na to, że to się udało, ale Indie nie mają powodu, żeby, jak to określają indyjskie media, martwić się strukturalną zmianą w najbardziej znaczących obecnie stosunkach między mocarstwami na świecie, ponieważ no, te stosunki oczywiście, czy te relacje amerykańsko-chińskie, no, to wpływają na wszystkie główne mocarstwa i regiony. A w Indiach czego się najbardziej obawiają Indusi, proszę Państwa? Co jest koszmarem, co jest geopolitycznym koszmarem dla subkontynentu indyjskiego i dla Indii jako kraju cywilizacji? Otóż okazuje się, że dla Indii, przynajmniej tak wynika z lektury indyjskiej prasy, tym geopolitycznym koszmarem byłoby G2, czyli dojście do porozumienia między Amerykanami i Chińczykami, jakieś wspólne zarządzanie globalnym ładem. No i ten szczyt tutaj post San Francisco, czy to spotkanie na szczycie, Indusi postrzegają jako coś w rodzaju zorganizowania rozejmu niż rodzaj strategicznego partnerstwa, które no były takie próby podejmowane na początku XXI wieku, ale Chiny jakby nie były tym zainteresowane, a teraz to chyba nie wydaje się możliwe. I tutaj Indusi są uspokojeni tą sytuacją, no chyba także dlatego, że oni dążą również do tego, żeby być jednym z tych wierzchołków globalnego ładu, więc żadne G2, tylko niech tam Amerykanie z Chińczykami rywalizują, ale gdzieś tam obok wyrosną inne ośrodki, no między innymi Indie. No pytanie jest, czy będzie to również Unia Europejska. Rosja chce być takim ośrodkiem, pytanie, czy da radę, no i czy pojawią się również inne. Jak Państwo to widzicie i kogo Państwo widzicie w tej roli? No to jest to pytanie, którym tak przewrotnie trochę i paradoksalnie zakończę te rozważania, no ponad pół godziny o wizycie może nie tyle o wizycie, co o rozmowie Joe Bidena i Xi Jinpinga w San Francisco. Jestem ciekaw Państwa opinii. A teraz, proszę Państwa, Tajwan. Tam dzieją się rzeczy również niezwykle ciekawe, o których Państwu chciałem trochę opowiedzieć. Może nie jest to sensacją, ale na pewno jest to game changerem i fundamentalnym zwrotem w kampanii prezydenckiej na Tajwanie, bowiem dwaj kandydaci opozycji, którzy są no niechętni drażnieniu Pekinu, w przypadku Kuomintangu no to po prostu już no wprost nazywanie propekińskimi. Myślę, że w Polsce to już w ogóle ruszy cała grupa komentatorów, która będzie gdzieś tam szukać agentów różnych wśród przedstawicieli Kuomintangu. Właściwie to chyba już się rozpoczęło i podejrzewam, że im bliżej wyborów, tym więcej będzie takich poszukiwań. No ale tak jak już mówię, no ale co kraj to obyczaj, wróćmy na wyspę, proszę Państwa. Więc postanowili ci kandydaci, a mowa jest o Hou Youyi i Ke Wenge, postanowili złączyć wysiłki i wspólnie wystartować w styczniowych wyborach. I proszę Państwa, to oznacza, że mają spore szanse, by pokonać przodującego w sondażach Williama Laya, czyli Lai Ching-te, który prowadzi no mniej więcej z około 33% sondażem. To jest bardzo wiele tych sondaży, więc no nie jestem w stanie wszystkich zacytować, więc to jest, umówmy się, że to jest około 33% poparcia. A teraz ten przedstawiciel Kuomintangu, Hou Youyi, były policjant zresztą, i Ke Wenge, to akurat jest lekarz z Partii Ludu Tajwanu, czy oni mają mniej więcej po około 21-22%. No i teraz oczywiście te głosy się nie sumują, bo 22 plus 22 to wcale nie musi oznaczać 34%, może oznaczać 37, a może w ogóle oznaczać 30, to też to nie wiadomo. Natomiast no, jeżeli na Tajwanie jest tak, że jest prezydent i wiceprezydent i teraz kto będzie kandydatem na prezydenta, a kto na wiceprezydenta, to o tym zdecydują specjalne sondaże między 7 a 17 listopada i proszę, właśnie jutro zostanie to ogłoszone 18 listopada, więc odpalcie rano w sobotę newsy i już będziecie wiedzieli, kto jest tym kandydatem na prezydenta, a kto jest kandydatem na wiceprezydenta. Ten, kto będzie lepiej performował, no już mówiąc takim językiem korporacyjnym, w sondażach, ten otrzyma nominację na prezydenta, a ten drugi będzie wiceprezydentem. Komentatorzy mówią o tym, że prawdopodobnie to będzie Hou Youyi, bo w jaki sposób no, rozmawiali przez 2,5 godziny, tam się pojawiły też różne prominentne postacie z Kuomintangu, były przewodniczący tej partii Eric Chu, a także Ma Ying-jeou, były prezydent, który jest uważany za ojca chrzestnego tego porozumienia. No jego asystent znalazł się w Pekinie chyba na początku listopada, no co teraz partia DPP, która ma spory problem z tym zjednoczeniem kandydatów opozycyjnych, no uznała, że po prostu pojechał on do Pekinu po to, żeby otrzymać jakieś instrukcje. No on z kolei mówi, że żadnych instrukcji z Pekinu nie otrzymał, tylko że był tam na forum akademickim. No, fakt jest taki, że o tym zjednoczeniu opozycji dyskutowano już wcześniej, więc o jakiejś formie współpracy, dlatego że żaden z kandydatów samodzielnie nie był w stanie pokonać Williama Laya, a na Tajwanie nie ma drugiej tury, więc jeżeli wystarczy wygrać pierwszą turę, ale obydwaj mieli po około 22%, więc teraz jeżeli wystartują razem, no to jest szansa, że nawet jeżeli te najlepsze sondaże dla Lai Ching-te dawały mu 36-37%, to i tak jest szansa, że go przeskoczą, nawet jeżeli będzie jakaś może jeszcze premia za jedność, no zobaczymy. W każdym razie tutaj zaniepokojona tym partia, Demokratyczna Partia Postępu, no zwróciła uwagę na tą wizytę asystenta Ma Ying-jeou w Pekinie. No, twierdzą, że otrzymał on tam instrukcję, on mówi, że był tylko na forum, a wybrano trzech specjalistów od sondaży i oni zdecydują jutro, kto będzie kandydatem na prezydenta, kto kandydatem na wiceprezydenta. Jednego mianowała Tajwańska Partia Ludu, czyli ten Kełędzie, drugiego mianował Kuomintang, a trzeciego mianował Ma Ying-jeou, który sam wywodzi się z Kuomintangu, który jest ojcem chrzestnym tego porozumienia. No i tu niektórzy obserwatorzy mówią, że nie będzie bezstronni, że właściwie zostanie przegłosowany Kełędzie i będzie 2-1. Ich Yeo Ho-yi zostanie tym kandydatem na prezydenta, a Kełędzie na wiceprezydenta. I że świadczyć o tym miało to, jak wyglądali przedstawiciele Kuomintangu po tej 2,5-godzinnej rozmowie, kiedy wyszli do mediów, że oni byli uśmiechnięci, tak jak ja jestem mniej więcej na początku tego komentarza, a Kełędzie i jego stronnicy bardzo poważni. No właśnie, więc tutaj no, zobaczymy. Państwo być może jak już słuchacie tego komentarza, to już to wiecie. Bardzo ciekawe jest to, kto będzie wiceprezydentem w przypadku Williama Laya, czyli Lai Ching-de, bo może być to no, nietuzinkowa postać, jaką jest Xiao Bim-kim. To jest pół Amerykanka, pół Tajwanka właściwie. Ma korzenie i tajwańskie, czy część jej rodziny z Tajwanu, część no, ze Stanów Zjednoczonych i ona jest przedstawicielką Tajwanu w Waszyngtonie. No, myślę, że może być skuteczna, bo to jest, jak to się mówi po angielsku, osoba very outspoken person, taka bardzo wygadana. Zresztą angielski nie sprawia jej problemów. No i ona ukuła taki termin kociej dyplomacji. Może przypominacie sobie Państwo wolf diplomacy, czyli to wilcza dyplomacja, taka bardzo agresywna, robiąca furorę w pewnym momencie w Pekinie, gdzie bardzo w sposób taki ostry, agresywny odpowiadało się na różnego rodzaju zarzuty publicznie kierowane pod adresem Chin, gdzie na jakby tego typu agresywne działania odpowiadano jeszcze mocniej. No i ona mówiła, że w takim razie to ona będzie stosować już nie tą wilczą dyplomację, tylko kocią dyplomację. Ona sobie poradzi z tą dyplomacją wilczą. No teraz miałaby wrócić z Waszyngtonu, gdzie tak jak już mówiłem jest przedstawicielką, szefem biura Taipei w Waszyngtonie, miałaby wrócić na wyspę. No i pyta, ale nawet przy tym te sondaże nie dają jej, nie dają im właściwie. Zobaczymy, jeszcze muszą się pojawić te sondaże, więc jeszcze nie przesądzajmy, bo nie ma co tak sumować tych wyników, ale no mówi się, czy komentatorzy mówią, że raczej tych wyborów nie wygrają. No proszę Państwa, co by to oznaczało? No oznaczałoby, że w przypadku zwycięstwa takich pojednawczych lub wręcz propekińskich kandydatów, nie byłoby to już tak bardzo na wyspie niezbędne to wsparcie Stanów Zjednoczonych, no bo Pekin nie chce rozmawiać z DPP, no uważa, że oni odżegnują się od jakby tutaj deklaracji niepodległości, natomiast w Pekinie no, uważają, że to najwyraźniej tak uważają, że to jest po prostu tylko kwestia taktyczna i tak naprawdę do tej niepodległości dążą i po prostu te rozmowy zostały zerwane w 2016 roku. I teraz, gdyby wygrali ci kandydaci tacy bardziej pojednawczy wobec Pekinu, no to by był troszkę taki wariant, powiedziałbym, arabsko-irański, tak? Gdy też troszeczkę nieoczekiwanie Arabia znormalizowała stosunki z Iranem i w tym momencie no, obecność Stanów Zjednoczonych jest nadal bardzo cenna, no ale już nie tak cenna w sytuacji zagrożenia z Teheranu. I teraz jeżeli będą te stosunki bardziej takie znormalizowane, czy będzie powrót do rozmów, bo to oto są te wybory. Tam oczywiście Kuomintang mówi, że to są wybory między wojną a pokojem, że jak wybierzecie DPP, to wyślecie młodzież na wojnę, na pole bitwy, że to są wybory o to, żeby uniknąć losu Ukrainy, ale tak naprawdę to są rozmowy też o to, żeby powrócić do rozmów. I teraz jeżeli ci kandydaci bardziej spolegliwi, czyli to centrum, Kołędzie i Kuomintang, te wybory wygrają, no to do tych rozmów z kontynentem powrócą, a jeżeli będzie DPP, to tych rozmów nie będzie. No i wtedy sytuacja będzie będzie dużo bardziej napięta. Ja jeżeli będzie, proszę Państwa, złagodzenie tej sytuacji, no to z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, no to oznacza, to zacznie oznaczać, że ludzie z Kuomintangu, teraz pytanie, czy jako prezydenta, czy jeszcze jak te sondaże, co one pokażą jutro w sobotę, ale że Tajwańczycy, czy ludzie z Tajwanu, z Kuomintangu i z partii tajwańskiego ludu, no po prostu sami rozmawiają z Pekinem i dogadują się w jakiś sposób, tak jak Arabowie z Persami. No to byłaby taka no, trudna sytuacja i na pewno myślę, że także i Kuomintang też będą chcieli, żeby Amerykanie gdzieś byli w pobliżu, ale to już nie będzie to ten rodzaj polityki, czy taka konieczność, jakby była w przypadku zwycięstwa TPP, które wyraźnie stawia tutaj na integrację z wolnym światem demokracji Zachodu i wtedy no, ono jest dużo bardziej no, wręcz konieczne, po prostu bez niego Tajwanowi jest bardzo ciężko. No właśnie, co tutaj jeszcze, no właśnie trzeba by jeszcze dodać. No proszę Państwa, no to, że niby wszyscy chcą tego status quo, tylko każdy je inaczej definiuje i każdy inaczej będzie je wcielał w życie. Więc no, ciekawe jest to spojrzenie DPP, tu zarzuty, że nieuprawnione jest mówienie o tym, że są to proniepodległościowcy, dlatego że tak mówi Pekin. No i zarzuty nawet w stosunku do mojej osoby, że każdy, kto tak mówi, to jest inspirowany przez Pekin albo wręcz otrzymuje stamtąd instrukcje i to jest skoordynowane. Proszę Państwa, więc DPP mówi, że Tajwan de facto jest niepodległym państwem, ale że nie będą deklarować niepodległości, że to nie ma sensu, bo tylko rozdrażniłoby Pekin. No Pekin uważa, że oni za tą niepodległością są i że nie będzie z nimi rozmawiać, tylko ewentualnie z Kuomintangiem, albo z, który najbardziej odpowiada Pekinowi, dlatego że Kuomintang uważa, że istnieją jedne Chiny i tylko trzeba się dogadać, jak ma ta koegzystencja wyglądać. Jest najlepszym partnerem dla Pekinu, ale także akceptowalnym jest partia tajwańskiego ludu. Natomiast DPP jest nieakceptowalne i nie ma zaufania. No, może nam się to podobać, czy nie. No, nie doszukujmy się tu już jakichś podwójnych treści. Także DPP uważa, że Tajwan i Chiny to są już odrębne tożsamości, że istnieje naród tajwański, a Chińczycy z kontynentu, no to jest już coś zupełnie innego, podczas gdy ludzie z Kuomintangu, ci starsi szczególnie, w dużej mierze niewielki to jest odsetek na Tajwanie, no tylko około myślę, że 5% uważa się wyłącznie za Chińczyków, ale jest pewna grupa ludzi, która uważa się i za Chińczyków, i Tajwańczyków i nie uważa, że te tożsamości są odrębne. No i to trochę też komplikuje jakby sytuację, ale będziemy o tym mówić, proszę Państwa, bo jeszcze nie raz wspomnę. Też dziękuję za liczne zaproszenia do wielu mediów. Część z tych zaproszeń przyjmę, więc w przyszłym tygodniu pewnie pojawię się w przyszłym tygodniu, no ale w nadchodzących tygodniach pojawię się zapewne w kilku miejscach. Może będzie jeszcze okazja, żeby to skomentować. I teraz, proszę Państwa, polityka globalna. To były te dwie kwestie, o których chciałem tutaj wspomnieć w taki sposób bardziej refleksyjny, problemowy, a teraz polityka globalna. Potem dużo o Chinach, trochę o Ukrainie, gdzie też dzieją się ciekawe rzeczy i o Polsce, więc zapraszam. Tajwan weźmie udział w forum APEC w San Francisco. Główny delegat Tajwanu będzie tam jednak osobą cywilną, a nie przedstawicielem rządu lub głową państwa. To wszystko zgodnie z niepisaną zasadą, która spełnia oczekiwania Pekinu, że członkowie organizacji uczestniczą w niej jako podmioty gospodarcze, ale nie podmioty państwowe. Więc mogą ludzie z Tajwanu mieć swojego reprezentanta, ale nie no, państwowego, czy też nie takiego, który będzie uznawany jako przedstawiciel państwa. No i proszę Państwa, nie tylko Biden Xi, nie tylko APEC, również ministrowie obrony i urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych, Chin i krajów Azji Południowo-Wschodniej, co ciekawe także Rosji. Zobaczcie Państwo, USA, Chiny, kraje ASEAN i Rosja, ministrowie obrony tych krajów zebrali się w Indonezji, aby omówić kryzysy geopolityczne w regionie i poza nim. Ministrowie obrony krajów ASEAN wezwali do zawieszenia broni w Gazie i trwałego rozwiązania konfliktu w Birmie. Indonezja jest zdania, że liczne problemy bezpieczeństwa w regionie, począwszy od tradycyjnych i nietradycyjnych zagrożeń, można rozwiązać jedynie na drodze szeroko zakrojonej, otwartej i włączającej współpracy globalnej. To powiedział Prabowo Subianto, minister obrony Indonezji. On wskazał na trzy główne obszary możliwej potencjalnej destabilizacji w regionie Azji, to jest Morze Południowochińskie, nawet nie mówił o Cieśninie Tajwańskiej, Morze Południowochińskie, Półwysep Koreański i właśnie Mianma, proszę Państwa, która zaczyna tutaj spędzać sen z powiek wielu Azjatom, zwłaszcza z Azji Południowo-Wschodniej. Co ciekawe, nie wspomniano o Ukrainie, no może dlatego, że była tam delegacja Federacji Rosyjskiej, która również uczestniczyła w tych rozmowach, no i to jest też ciekawe. No, Amerykanie, Chińczycy, Azjaci, drugiego dnia dołączyli Australijczycy i Nowozelandczycy i Rosjanie, i to minister obrony, i spotykają się, rozmawiają, i to podejrzewam, że nie o Ukrainie, bo nie ma takich informacji, przynajmniej nie pojawiają się. A co ta Birma właśnie, Mianma, Birma, no która powoduje takie zainteresowanie? Ten rząd generałów birmańskich potwierdził ciężkie ataki powstańców i nakazał personelowi rządowemu przygotować się na sytuacje kryzysowe. Te walki toczą się na północy kraju przy granicy z Chinami. Media wzywają osoby z doświadczeniem wojskowym do tego, żeby przygotowali się do służby. No Państwa, destabilizacja wygląda na to w Indii. Niestabilna sytuacja. Wojsko Mianmy od dziesięcioleci walczy z mniejszościami etnicznymi i innymi powstaniami, ale zamach stanu w 2021 roku spowodował bezprecedensową koordynację działań między siłami antyrządowymi, które stanowi teraz największe wyzwanie dla armii od lat, i to mimo tego, że przymknięto Aung San Suu Kyi, czyli tą słynną bojowniczkę o demokrację, o prawa człowieka. Ona jest w areszcie domowym, ale sytuacja w kraju jest niestabilna, i to bynajmniej nie z jej powodu, ale mniejszości etnicznych, które dogadują się z ludźmi, którzy są już przeciwni temu. Zobaczymy, jaka Mianma się z tego wyłoni, bo kroi się tutaj coś niezwykle istotnego. Tak samo jak i w Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa, gdzie prezydent Joe Biden oskarżył Donalda Trumpa o używanie retoryki przypominającej tę, którą można było usłyszeć w nazistowskich Niemczech. Trump podczas weekendu nazwał swoich przeciwników politycznych robakami, proszę Państwa, a rzecznik kampanii Trumpa nazwał oskarżenia Bidena nikczemnymi, więc ta retoryka obrzucają się największymi obelgami. No jeżeli Trump mówi o robakach, a Joe Biden mówi, że to są już czasy hitlerowskie, to już jest naprawdę, proszę Państwa, ostro. A amerykański Departament Energii stara się wzmocnić łańcuch dostaw akumulatorów elektrycznych w USA, ogłaszając przeznaczenie do 3,5 miliarda dolarów dla firm produkujących akumulatory i niezbędne minerały. I przechodzimy do Chin, gdzie sporo ciekawych rzeczy, taki myślę, że niejednoznaczny obraz się z tego wyłania. Przekażę Państwu pewne informacje, dodam swój subiektywny komentarz, a Wy zrobicie z tym, co będziecie uważali za stosowne, ale warto zauważyć, że Chiny uruchamiają najszybszy internet na świecie o przepustowości 1,2 terabita na sekundę wiele lat przed planowanym terminem. Sieć może przesyłać równowartość 150 filmów na sekundę, 3 razy szybciej niż największy amerykański rywal w USA, i dzieje się to 2 lata wcześniej niż wskazywały prognozy branżowe. Internet to 3000 km łączy, czy te łącze to jest 3000 km światłowodu Pekin, Wuhan, Guangzhou. No i tutaj zamieściłem taki wpis na platformie X i proszę Państwa, kilkaset komentarzy to inwigilacja, kontrola, prześladowania, że nie ma sensu oglądać też 150 filmów na sekundę, to nikomu do niczego nie jest potrzebne. No i w porządku, dobra, ja nie chcę się do tego odnosić, natomiast wydaje mi się, że tutaj mamy jednak rewolucję technologiczną i że tutaj w tym przypadku stworzenia takiego szybkiego łącza, poza tam prześladowaniem, kontrolą, inwigilacją, to też chodzi o przesył danych, proszę Państwa, że to nie chodzi o użytkownika, który tam, nie wiem, no nikt nie, ja jeszcze nigdy nie sądzę, żebym był kiedykolwiek w stanie obejrzeć 150 filmów w jedną sekundę albo nawet miał potrzebę ich ściągnięcia. Natomiast mam wrażenie, że chodzi o przesył danych różnego rodzaju instytucji. Jeżeli wchodzimy po prostu w epokę, w erę nowych technologii, sztucznej inteligencji, to przesył danych no, będzie decydował o wielu rzeczach i tutaj jakby szybkość i możliwość, wielkość transferu no, będzie miała duże znaczenie. Tak mi się wydaje, ale może wyjaśnicie to Państwo ci, którzy się na tym znacie. Wielu jest takich przecież na tym kanale i będę bardzo wdzięczny za Wasz komentarz. No i teraz no, myślę, że bulwersujące z takiego zachodniego punktu widzenia, zachodnioliberalnego, także w tym momencie polskiego punktu widzenia, wypowiedzi wysokiej rangi chińskiej urzędniczki do spraw kobiet, członkini Rady Państwa, która zobowiązała się promować małżeństwo i rodzinę, aby wykorzystać moc połowy nieba, jak to określiła właśnie Shen Yijin, czyli członkini Rady Państwa i przewodnicząca Ogólnochińskiej Federacji Kobiet, która stwierdziła, że kobiety muszą się przyczyniać do wielkiej sprawy odrodzenia narodu i napisała o tym w partyjnym piśmie Ciąszy, że będzie kierować wartościami młodych ludzi związanymi z randkowaniem i posiadaniem rodziny, aby wspierać politykę urodzeń promowaną przez partię. No to chyba myślę, że może się spotkać z takim no, krytycyzmem. Właśnie jestem ciekaw tutaj, proszę panie o wypowiedź, jak wy się na to zapatrujecie. Natomiast proszę państwa, ciężka sytuacja, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości w Chinach, nie widać końca kryzysu na tym rynku, ponieważ spadają ceny mieszkań i lokali. Znowu spadły i to najbardziej od lutego 2015 roku. Ceny nowych mieszkań i lokali, które są obserwowane w 70 chińskich miastach, w październiku spadły o 0,4% miesiąc do miesiąca i to jest najwięcej od spadku w lutym 2015 roku, wtedy spadło o 0,5%. Oficjalne dane pokazały, że liczba miast, które odnotowały spadek cen mieszkań i lokali właśnie w październiku wzrosła z 54 do 56, a powiedzmy sobie, że wartość tej, znaczy deweloperka stanowi około, czy też budowa mieszkań, deweloperka w skrócie, w uproszczeniu, stanowi około 30% chińskiej gospodarki. U nas to jest około 5 do 7% deweloperka stanowi PKB i gospodarki, więc no, jeżeli te ceny spadają najszybciej od 2015 roku, spadły w październiku, no to jest to trudna sytuacja. No i teraz proszę państwa, najwyższy urzędnik Pekinu w Hongkongu, czyli Zheng Yinxiong, stwierdził, że chciałby, aby to centrum finansowe, jakim jest Hongkong, służyło jako silny katalizator realizacji celów rozwojowych kraju. Miasto powinno dążyć do przyciągania międzynarodowego kapitału, aby powstrzymać niektóre państwa przed zerwaniem łańcuchów dostaw, to powiedział Zheng Yinxiong, dodając, że Hongkong może służyć jako konwerter ułatwiający otwarcie instytucjonalne kraju. No, tu też jest kwestia pewnych reakcji, zaufania, pewnego wizerunku, to pewnie nie będzie takie proste. No, zobaczymy, na ile się to uda. No i proszę państwa, teraz no, trochę tak to się złożyło, że w tej części chińskiej Tajlandia wylądowała, a mowa o cyfrowej walucie. Nowy rząd Tajlandii wykorzysta swój kontrowersyjny plan tak zwanej pomocy cyfrowej, aby wydostać się z tego, co nazywa kryzysem gospodarczym, bez dokonywania większych cięć lub pogarszania swoich ratingów kredytowych. O tym poinformowały władze kraju. Zapowiedziana przez premiera Sreta Taisina polityka stymulacyjna o wartości 500 miliardów batów. Od razu mówię, że baty to jest po prostu waluta tajska. To jest prawie 14 miliardów dolarów. Ona spotkała się z krytyką w związku z obawami, że może wywołać inflację. No, sądzę, że uzasadnioną i niekorzystnie wpłynąć na sytuację fiskalną drugiej co do wielkości gospodarki Azji Południowo-Wschodniej. Program ma zapewnić płatności cyfrowe w wysokości 279 dolarów, proszę państwa, około 50 milionom z ponad 70 milionów mieszkańców Tajlandii, które będą mogły je wydać w swoich miejscowościach w ciągu 6 miesięcy, począwszy od maja 2024 roku. Czy ja rozumiem, że to będzie jakoś limitowane i jak ktoś będzie płacił, ale poza swoim miejscem zamieszkania, to już nie będzie mógł niczego kupić, tylko musi kupić u siebie, że to będzie już, to jest ciekawy eksperyment, jak to będzie z tym pieniądzem cyfrowym, który będzie można zaprogramować. Kupujecie, ale tylko w określonym, ustalonym okresie czasu, w ustalonym miejscu. czyli na przykład waszej rodzinnej miejscowości. No zobaczymy. No i proszę państwa, teraz Izrael, tak jak jeszcze to było obiecane, izraelskie wojsko pokazuje wideo przedstawiające broń znalezioną w szpitalu Al-Shifa w Gazie. Wojsko nie pokazało na razie żadnych śladów tuneli ani rozległego centrum dowodzenia pod szpitalem, ale pokazało tą broń. To wywoływało ogromne kontrowersje. Wszyscy mówili o prawie Izraela do samoobrony, ale mówili, że nie może. Nie powinno się to odbywać kosztem ludności cywilnej. Z kolei Izrael mówił, że walczy z bojownikami Hamasu, którzy ukrywają się pod tym szpitalem. No i na ile to możliwe, to stara się nie krzywdzić cywili, ale no de facto po prostu już niestety wymierzając swoje działania w tych bojowników Hamasu, którzy są pod tym szpitalem, no niestety cywile też cierpią. Zobaczymy, jak ta sprawa się rozwiąże. Na razie, patrząc na to, co się stało na tym szczycie państw arabskich i muzułmańskich, to najwięcej tracą chyba Stany Zjednoczone. No ale właśnie, i co na to Joe Biden? No powiedział, że dał jasno do zrozumienia premierowi Izraela Benjaminowi Netanyahu, że okupacja Gazy byłaby wielkim błędem i że rozwiązanie dwupaństwowe jest jedynym sposobem na zakończenie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Dałem jasno do zrozumienia Izraelczykom, że moim zdaniem poważnym błędem jest sądzenie, że będą utrzymywać Gazę i ją utrzymają. To powiedział na konferencji prasowej w San Francisco, tej samej, zdaje się, na której potwierdził, że jego zdaniem Xi Jinping jest dyktatorem. I teraz tak, no nie dadzą rady okupować Gazy i jej utrzymać, powiedział Biden, nie sądzę, żeby to zadziałało. No zobaczymy, proszę państwa, a teraz jakby tych kłopotów było mało, to Ukraina. To Ukraina i szef sztabu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego Andrii Jermak powiedział, że siły ukraińskie zdobyły przyczółek na lewym wschodnim brzegu Dniepru. Rosja przyznała, że część sił ukraińskich rzeczywiście zajęła pozycję we wsi, ale twierdzi, że wkrótce zostaną one zniszczone, a utrzymanie tego obszaru, gdyby rzeczywiście to się udało, oznaczałoby znaczący postęp Ukrainy. No tutaj wielu osób to skomentowało, między innymi generał w stanie spoczynku, pan Leon Komorowski, pan generał Leon Komorowski, który twierdził, że to tylko PR ze strony Ukrainy, że Ukraina nie ma szans tego zdobyć i utrzymać. No właśnie, brytyjski dziennik The Guardian opisuje z kolei sprawę znanego niemieckiego dziennikarza Huberta Seipela, znanego z wywiadu z Władimirem Putinem i reportaży na temat Rosji, który jak się okazało otrzymał co najmniej 500 000 euro za dobre pisanie o prezydencie Rosji. No ciekawa sprawa. No i teraz front, cały czas jesteśmy na froncie ukraińskim. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną opublikował najnowszą analizę i wynika z niej, że ukraińskie wojska kontynuują większą niż zazwyczaj działania na lewym brzegu Dniepru, w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Analitycy podają, że rosyjscy blogerzy wojskowi informowali o przeprowadzeniu przez ukraińskie siły niepomyślnych ataków z miejscowości Krynki, 30 km na północny wschód od Chersonia i około 2 km od Dniepru. Ukraińcy prowadzą też według nich ataki w pobliżu dwóch innych miejscowości na wschód od Chersonia, Pojma i Piszczaniwka, leżących w odległości odpowiednio 4,3 km od rzeki. Blogerzy twierdzą, że rosyjskie wojska udaremniły ukraińską ewakuację rannych i rozmieszczenie dodatkowych sił na wschodnim brzegu Dniepru w pobliżu mostu Antonowskiego. A tymczasem rosyjskie media poinformowały, że w kraju Stawropolskim na południu Rosji znaleziono zwłoki byłego dowódcy rosyjskich sił powietrznych generała Władimira Sfiridowa. Jak wskazuje najnowsza analiza opublikowana przez Instytut Studiów nad Wojną, przyczyną zgonu nie jest znana. Nie ustalono jeszcze przyczyny śmierci emerytowanego dowódcy i wstępnie wykluczono jednak zatrucie tlenkiem węgla, a także wersję, że zgon nastąpił na skutek przemocy. I teraz, proszę państwa, Ukraina i dyplomacja i różnego rodzaju zabiegi dyplomatyczne wokół Ukrainy. Amerykański kongres prawdopodobnie nie przyjmie nowego pakietu środków na pomoc dla Ukrainy. No, proszę państwa, to jest szokująca wiadomość. Tak ocenił w środę kongresmen demokratów Brendan Boyle. To nie znaczy, że tak będzie. To znaczy, że tak ocenił jeden z demokratycznych kongresmenów, dodając, że jest to efekt głośnej mniejszości republikańskich kongresmenów, kongresmen i szef Komisji Politycznej Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, bo to właśnie Brandon Bates z Partii Demokratycznej skomentował w ten sposób sytuację polityczną w kongresie po przegłosowaniu przez Izbę Reprezentantów prowizorium budżetowego bez ponad 60 miliardów dolarów na pomoc Ukrainie, którą wnosił Biały Dom i Joe Biden i administracja Joe Bidena. W roku kalendarzowym 2023 roku nic się w tej sprawie nie zdarzy, chyba że wydarzy się coś naprawdę zaskakującego, powiedział polityk podczas konferencji EU-US Defense and Future Forum think tanku Atlantic Council w Waszyngtonie. Według Boyla, choć nawet 2/3 członków całego kongresu opowiada się za dalszym wsparciem Ukrainy, wpływ głośnej mniejszości republikanów ze skrajnej prawicy w Izbie w efekcie uniemożliwia przeprowadzenie głosowania. Dodał, że o ile naprawdę się nic niezwykłego nie wydarzy, to jedyną szansą na przyjęcie środków będzie moment głosowania nad nowym budżetem na przełomie stycznia i lutego i do tego czasu trzeba czekać. On dodał, że mimo obaw jest optymistą, że właśnie na przełomie stycznia i lutego uda się to zrobić. No, czy optymistą jest David Cameron, proszę Państwa, który wrócił do gry i odbył swoją pierwszą podróż w roli nowego szefa brytyjskiego resortu spraw zagranicznych i dokąd była ta pierwsza wizyta? Do Kijowa, proszę Państwa, do Kijowa, gdzie zapewniał o dalszej pomocy i co ciekawe, podziękował swojemu adwersarzowi, wrogowi numer jeden za to, co ten zrobił dla Ukraińców. Mowa o Borisie Johnsonie, jemu David Cameron podziękował. W latach 2010-16 był premierem Wielkiej Brytanii i powiedział Wołodymyrowi Zełenskiemu, że Wielka Brytania będzie nadal zapewniać Ukrainie wsparcie moralne, dyplomatyczne, gospodarcze, ale przede wszystkim wojskowe. No i podziękował Borisowi Johnsonowi, z którym ukraiński prezydent nawiązał bliskie relacje w pierwszych miesiącach wojny, za pomoc dla Ukrainy. Cameron i Johnson byli przyjaciółmi w czasach szkolnych. Jeszcze no tak to jest, że w niektórych krajach to się wszyscy znają. I referendum w sprawie Brexitu jednak z 2016 roku no zakończyło, pozbawiło Camerona władzy i wtedy on się obraził na swojego przyjaciela Borisa Johnsona. Powiedział, miałem parę nieporozumień z Borisem Johnsonem, był moim przyjacielem przez 40 lat, ale jego poparcie dla waszej sprawy to najwspanialsza rzecz, jaką wprowadził, powiedział Zełenskiemu nowy szef dyplomacji brytyjskiej. A więc no, już tutaj przezwyciężył antypatię do swojego byłego przyjaciela, że powiedzieć, że fantastycznie tutaj, jak on wam bardzo pomagał. No i teraz, czy będą pomagać niemieccy posłowie, bo debatują nad podwojeniem przyszłorocznej pomocy wojskowej dla Ukrainy, którą chcą zwiększyć z 4 do 8 euro. Kijów ma nadzieję, że duża część tej gotówki pójdzie na obronę powietrzną. Istnieje również presja, aby wykorzystać te pieniądze na dostawę pocisków manewrujących Taurus, czego Berlin do tej pory unikał. Musimy wzmocnić zarówno obronę powietrzną, aby chronić strategiczne obiekty infrastrukturę, jak i obronę powietrzną na pierwszej linii, powiedział Iwarion Pawliuk, rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Nasze potrzeby pozostają takie same. Pawliuk dodał, że Ukraina potrzebuje również amunicji różnego rodzaju i to nie tylko konwencjonalnej amunicji do broni strzeleckiej czy pocisków artyleryjskich i czołgowych, ale przede wszystkim amunicji przechwytującej i przeciwlotniczej, która uchroni ukraińskie niebo. Ten rodzaj amunicji jest nam stale potrzebny. Dwa konflikty zbrojne, w których USA odgrywają rolę dostawcy broni, zakłóciły dostawy ze wsparciem, choć ogólne potrzeby Izraela i Ukrainy w zakresie amunicji się różnią, to oba kraje no, potrzebują amerykańskiej pomocy, a dziś zarówno Izraelczycy, jak i Ukraińcy starają się o te same drony. Składowanie amerykańskiej broni w izraelskich magazynach pozwoliło USA zapewnić nieprzerwane dostawy pocisków 155 mm, które kraje zachodnie przekazały siłą Kijowa do walki z Rosją. Część pocisków wysłanych do Ukrainy z amerykańskich baz w Europie została zastąpiona amunicją ze składów w Izraelu i było to możliwe za sprawą porozumień między Waszyngtonem a Izraelem. USA umieszczają w tym kraju broń, aby Izraelczycy byli gotowi do odparcia ewentualnych ataków i dostarczyli Ukrainie około 2 miliony pocisków 155 mm. Pod koniec ubiegłego roku, gdy zachodni producenci nadal nie byli w stanie znacząco zwiększyć produkcji, Waszyngton zwrócił się o pomoc do Korei Południowej Izraela i Izrael wysłał 57 tysięcy pocisków, no nie do Ukrainy, ale do amerykańskich baz w Europie, a dzisiaj są transportowane z powrotem do Izraela, bo ten prowadzi operację przeciw Hamasowi, to powiedzieli Bloombergowi doradca kongresu i kilku amerykańskich urzędników, a w Polsce pisze o tym chociażby Onet. No, ciekawa sprawa, proszę Państwa. I teraz przejdźmy do tego, co dzieje się w naszej, no nie będę mówił w tym kraju, bo to wielu z Państwa się obraża, ale powiem w naszej umęczonej może, nie, ale umiłowanej ojczyźnie, proszę Państwa. Orędzie wygłaszane przez drugą osobę w państwie przy łonach Hołowni przykuło uwagę opinii publicznej, co powiedział Szymon Hołownia. Dzięki Państwa głosom i rekordowej frekwencji 15 października Sejm 10 kadencji ma najsilniejszy mandat w historii. W tym tygodniu posłowie i posłanki zdecydowali się powierzyć mi zaszczytną rolę marszałka Sejmu. Dziękuję za okazane zaufanie w głosowaniu, które jest jednocześnie dowodem na stabilność nowej większości. To powiedział na początku orędzia Szymon Hołownia. W dalszej części zwrócił się do wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Przez tych kilka dni wprowadziłem w Sejmie już pierwsze zmiany. Zniknęły bariery, które od siedmiu lat niepotrzebnie odgradzały parlament od Polaków. Otwieramy znów Sejm na media. Zdecydowaliśmy się też o poszerzenie prezydium Sejmu, tak by mogli w nim zasiąść przedstawiciele wszystkich klubów od Lewicy po Konfederację. Tego wymaga szacunek dla Państwa głosów, bo demokracja to rządy większości. I to kilka spraw. No, bardzo krótkie to było exposé, chyba 3,5 minuty, no to znacznie krótsze niż te filmy, które ja nagrywam, a które mają ponad godzinę. To po pierwsze, to jest inna forma zupełnie. Ciekawe, czy to się przyjmie. Sam jestem ciekaw, to jest coś nowego. Takie krótkie, bardziej, no może nie jest to short, bo short to jest do 60 sekund, ale 3,5 minuty to jest krótka forma bardzo. Może jeszcze nie TikTokowa, ale to jest coś innego. Zobaczymy, jaki będzie tego odbiór społeczny. To po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, to jest już początek kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni. To uważam, że jest genialnie, świetnie podejmuje świetne strategiczne decyzje. On i jego ludzie i ten, zobaczymy, jaki będzie sposób sprawowania urzędu, ale tak naprawdę to jest no już tutaj promocja Szymona Hołowni jako polityka spokojnego, odpowiedzialnego, poważnego, zupełnie z innej pozycji wystartują w 2025 roku do wyborów prezydenckich, kiedy zgodnie z umową koalicyjną już przestanie pełnić funkcję marszałka Sejmu, bo zostanie zastąpiony przez Włodzimierza Czarzastego. No właśnie, i tutaj jeszcze zwróciłem uwagę na to, jakie ogromne znaczenie mają w Polsce te symbole, bo w jednym z tych komentarzy refleksyjnych mówiłem, że na świecie szaleją niepokoje i po co te barierki, znaczy, a my w Polsce się zajmujemy jakimiś barierkami, ale to nie rozumiałem tego do końca, to część z Państwa, no chyba sympatyków Komitetu Obrony Demokracji wyjaśnili mi, że to był bardzo ważny symbol, że ludzie walczyli o to, żeby te barierki zniknęły. No i proszę Państwa, więc w Polsce ta waga tych symboli jest niesamowita, bo do Sejmu nadal nie można wejść. Znaczy można by wejść w sumie, gdybym chciał przechodzić przez jakieś chaszcze, nawet powinien to sprawdzić, przez jakieś chaszcze, tam krzaki, przedzierając się przez drzewa, to bym pewnie wszedł, ale nadal to nie jest tak, jak było kiedyś. To w ogóle, proszę Państwa, to było niesamowite, że chodząc sobie po ulicy można było przejść przez sam środek parlamentu między Sejmem a Senatem, po prostu przejść na drugą stronę ulicy. Teraz barierki zniknęły, musiałbym gdzieś wejść na taki, przedzierać się przez jakiś żywopłot. No mógłbym to teoretycznie zrobić i to tak strasznie widzę, wszystkim zależało. O to teraz walczą Polacy, żeby nie było tych barierek, gdzie tutaj jest w ogóle Gaza, Ukraina, nie wiem, zaraz Mianma jeszcze być może, Morze Południowochińskie, Cieśnina Tajwańska, a no, wielkie emocje, Xi Biden, a my walczymy o barierki. No tak mnie się to, ale zrozumiałem to i dziękuję Państwu za te komentarze, bo no, nie wiedziałem, że to dla dużej części ludzi w Polsce, że to było ważne. I teraz pytanie jest, czy będzie można tak, jak to było kiedyś. To w ogóle był jakiś fenomen, że chyba do czasów, nie pamiętam, że jak się nazywał ten gość, który konstruował te bomby, no Brunon, pan, ale nie pamiętam, jak miał na nazwisko, to Sejm był w Polsce zupełnie otwarty, a przecież to nie jest normą. Więc to właśnie, no to jednak pokazuje pewien komfort geopolityczny, w którym cały czas gdzieś tam się znajdujemy. No, może nie taki, jaki był w ostatnich 30 dekadach, czy jakieś 10 lat temu. To jeszcze było po Smoleńsku, kiedy ten Sejm był otwarty. Ale no właśnie, czy będzie nas na ten komfort geopolityczny stać? To jest pytanie, które często powraca, które często tutaj zadaję. Ale wróćmy do wydarzeń krajowych. Trwa zbieranie kandydatur do Trybunału Stanu. Sejm ma powołać członków Trybunału Stanu już we wtorek i Rzeczpospolita ustaliła, że Koalicja Obywatelska zamierza zgłosić znanego adwokata Jacka Dibuła, naczelnego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego oraz konstytucjonalistkę doktor habilitowaną Sabinę Grabowską. Przedstawiciele klubów parlamentarnych na wtorkowym posiedzeniu Konwentów Seniorów uzgodnili podział miejsc w Trybunale. Rozumiem, że bez udziału PiS-u, bo chyba w PiS-u w prezydium Sejmu nie ma, może jest w konwencie. No właśnie, ale w każdym razie PiS ma obsadzić 7 miejsc, Koalicja Obywatelska 6, PSL 2, Polska 2050, Lewica i Konfederacja także po jednym do Trybunału Stanu. Sejm ma powołać członków Trybunału Stanu we wtorek. No tak mają wyglądać rządy kształtującej się większości parlamentarnej. Wycięcie pisowskiego raka zapowiedziała w Polsat News parlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej Karolina Pawliczak. Rozumiem, że chodziło tutaj o wycięcie Elżbiety Witek i Marka Pęka ze stanowiska wicemarszałkini Sejmu i wicemarszałka Senatu. A co mówi teraz Krzysztof Gawkowski? W bardziej pojednawczy sposób się pyta, na pewno zgodzilibyśmy się na poparcie kandydatury Małgorzaty Wasserman na wicemarszałka Sejmu. To powiedział w rozmowie z Super Expressem szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, prawdopodobnie przyszły wicepremier. No i tak się zastanawiałem, czy Marka Pęka na przykład nie powinni zaakceptować jako wicemarszałka Senatu, bo w ten sposób pokazaliby, że jest możliwe, że ktoś z PiS-u no, może objąć takie funkcje, że nie wszyscy są wycinani z trawą, że są pewne obiekcje do Elżbiety Witek, a na przykład do Marka Pęka nie ma. I on może być, a Elżbieta Witek nie i czekamy na następnego kandydata, ale wycięto wszystkich równo z trawą, z czego jak widzę duża część ludzi komentujących gdzieś tam w internecie się cieszy. No nie wiem, czy to nie byłoby trudniejsze dla przyszłego rządu, dla PiS-u właściwie, gdyby tylko odmówić jednej osobie, a nie wszystkim. No i teraz wracając do tego, co mówi Krzysztof Gawkowski, o jedno, czyli ocenił, że odrzucona kandydatka Prawa i Sprawiedliwości, czyli pani Elżbieta Witek, nie była złym marszałkiem, jeżeli chodzi o prowadzenie obrad, ale szukam w myślach i Małgorzatę Wasserman znajduje i mówię, na pewno byśmy się zgodzili, poparli tę kandydatkę. Miejsce dla kandydata PiS-u w prezydium Sejmu czy Senatu będzie całą kadencję i nikt go nie zabierze, powiedział Krzysztof Gawkowski w programie Wieczorny Ekspres. No a o miejscu czekającym na kandydata PiS no, mówił też Szymon Hołownia w tym orędziu. No nie wiem, no, może tak będą wszyscy walczyć o to miejsce w prezydium, że w końcu nikt się tam z PiS-u nie znajdzie. Po przegranych wyborach parlamentarnych PiS chce w niektórych miejscach schować partyjny szyld i poprzeć kandydatów bez etykiety PiS w wyborach samorządowych, pisze Gazeta Wyborcza, i są to miejsca, w których będzie to konieczne. Inaczej nie mamy szans na zwycięstwo, mój ważny polityk z Nowogrodzkiej. No pewnie chodzi o duże miasta. Nie wiem, czy PiS ma szansę w dużych miastach, a te wybory już wkrótce. Cały czas, proszę Państwa, kampania wyborcza praktycznie trwa. I teraz, jeśli rosną ceny paliw i żywności, to nie oznacza jeszcze, że gospodarka jest już nastawiona na inflację. Wahania cen na światowych rynkach czy zmiany pogodowe nie muszą świadczyć o tym, że wszystkie ceny rosną. Żeby rozpoznać prawdziwe zmiany cenowe w gospodarce, NBP liczy wskaźniki inflacji bazowej. Ta spadła w październiku, ale nie tak mocno jak wskaźnik ogólnej inflacji. Jeśli taka dynamika się utrzyma jak do tej pory, to lubiński KGHM nie tylko będzie światowym wiceliderem w produkcji srebra, ale ma nawet szansę stać się światowym liderem, bo produkcja srebra w KGHM wzrosła do 1100 ton, a w przypadku złota wyniki są jeszcze lepsze. No i zmiany w spółce, igrzyska europejskie, zmiany w zarządzie, już nie będzie liczył czterech, ale tylko jednego członka. Wcześniej Business Insider opisywał, że choć impreza zakończyła się w połowie roku, to spółka nadal zatrudnia i wypłaca wynagrodzenia. No a przy tym wszystkim maleje, proszę Państwa, liczba studentów na studiach magisterskich. Tak wynika z najnowszych danych resortu edukacji i nauki. W 2021 roku było ich o 30 tysięcy mniej niż w 2015 roku. Jak rozumiem, to są kwestie demograficzne, bardziej chyba niż preferencje młodych ludzi, czy warto studiować. Czy warto robić, jak to się, czy warto robić dyplomy, czy warto kończyć studia dyplomem magisterskim i podejmować studia magisterskie. Walczyli od lat i wszystko wskazuje na to, że w końcu się to zakończy sukcesem. Nowa władza chce wydłużyć urlop rodzicielski rodzicom wcześniaków. Pomysł ma poparcie wszystkich koalicyjnych ugrupowań. Tak twierdzi Business Insider. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Proszę Państwa, to tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o ten długi, refleksyjny komentarz pierwszej części i te wydarzenia później ze świata Ukrainy i Polski. W drugiej części bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Jeszcze raz bardzo dziękuję za to wsparcie z całego świata, z całej Europy i z całej Polski, wsparcia pod wieloma postaciami. I też zrozumienie tej formuły tego geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, z dala od powagi świata realu i mainstreamu. I teraz, proszę Państwa, czas na outro, więc żegnając się z Państwem i życząc miłego weekendu, wygłoszę to, co właściwie codziennie staram się do Państwa w tych komentarzach zawierać, w tych komentarzach do Państwa. Mówił do Was samozwańczy sługa cyfrowej siczy, no taki też powiedziałbym, że spadkobierca Mrożka, Gombrowicza i Brunona Szolca oraz Stanisława Barei, samozwańczy sługa cyfrowej siczy, samozwańczy mistrz banału, przedstawiciel nowej klasy społecznej w XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich Mohikanów kultury zasuwu, emerytowany ekspert o wąskich horyzontach, realizujący marzenie europejskiej młodzieży o byciu youtuberem oraz nieprzejednany orędownik niepodległości umysłowej Polski w XXI wieku, a także, proszę Państwa, wielki loser, wielki przegryw, który nie umie w YouTube'a, zamknął się albo został zamknięty w bańce kilku tysięcy osób, ale za to jakich osób? Osób z całego świata, z całej Polski, z całej Europy, którzy rozumieją formułę tego podcastu, czyli geopolitycznego stand-upu dla ludzi o mocnych nerwach, z dala od powagi świata, ale i mainstreamu, i go popierają, wspierają go od kilkuset dni, za co raz jeszcze Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Bo tak naprawdę na końcu dnia jedyne, co się liczy, to szacunek ludzi cyfrowej siczy. I tak było, jest i będzie. Było dzisiaj, 17 dnia listopada roku pańskiego, roku pamiętnego 2023. Kłaniam się, pozdrawiam, miłego weekendu, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.